i dnia. Piękne jest królestwo nasze, gdzie nam nikt nie dmucha w kaszę, gdzie nam samą chwali los, wilka sławy próbem kos. Królestwem rządzi dobry król, co potrzeb my, co rozum ma. Świecą, więc nie znajdziesz tu Siedlica, Żarek, Lanko, Skar. Piękne jest królestwo nasze, gdzie nam nikt nie dmucha w kasze, gdzie dla wszystkich kosi gniazd jednakowo szumi las. Witajcie więc w krainie tej, każde dziecko, każdy ptak piosenką wita w nowy dzień i chwali słodki życia smak. Piękne jest królestwo nasze, gdzie nam nikt nie dmucha w kaszę, gdzie w niedzielę jak co dnia wspólna nam kapela gra. Piękne jest królestwo nasze, gdzie nam nikt nie dmucha w kaszę, gdzie w niedzielę, jak co dnia, wspólna nam kapela gra.
Po piosence Marka Grechuty Wojciech Malajkat przeczyta jedną z polskich bajek spisanych przez Jana Krzysztofa Siejnickiego.
Jak Antek pokonał króla węży. Antek ze Szczawnicy był dumą swoich rodziców. Pasał krowy i owce, pięknie przy tym grał na wierzbowej fujarce. Ludzie we wsi chwalili go i mówili, że to prawdziwa perła. Dlatego dostał przydomek Antek Perełka. Krążyły po wsi legendy, że wysoko w górach mieszka potężny król węży w diamentowej koronie, który strzeże nieprzebranych skarbów. Niejeden młodzieniec patrzył na górskie szczyty i marzył o zdobyciu bogactw albo korony. Aż Śmiałek, jeden ze Szczawnicy, rówieśnik Antka, wybrał się w góry, by pokonać króla węży. Gdy władca węży zobaczył hardego górala, zagwizdał głośno, a wtedy ze wszystkich leśnych zakamarków wypełzły jadowite żmije i jaszczury. Rzuciły się na Śmiałka, który zaczął prędko uciekać do Szczawnicy. Ledwie uszedł z życiem. Ale król węży postanowił zemścić się na mieszkańcach wsi. W oborach, stodołach i obejściach zalęgły się jadowite gady. Niejeden góral, ukąszony znienacka, oddał ducha. Kobiety i dzieci bały się wychodzić z domostw. Poza tym przyszedł nieurodzaj. Ludzie nie wiedzieli, za co spotyka ich tyle zła. Dopiero Antek Perełka wszystko wyjaśnił. Przyśniła mu się bowiem biała lilia, która powiedziała, że tylko on może uwolnić wioskę od ucisku króla węży. Musi jednak wziąć ze sobą fujarkę i osikowy drąg. Lilia chciała dodać coś jeszcze, ale Antek się obudził. Chłopak zaczął sposobić się do wyprawy. Wiele osób chciało mu towarzyszyć, ale Lilia wyraźnie nakazała, by wyruszył sam. Po długich poszukiwaniach znalazł w wyznaczonym w lesie miejscu osikowy drąg. Wyglądał na lekki, ale Antek żadną siłą nie mógł go podźwignąć. Gdy zmagał się z drągiem, usłyszał głos Lilii. Podniesiesz kij, ale musisz obiecać, że po zwycięstwie nad królem węży poślubisz mnie. Chłopaka zdziwiło to żądanie. Zależało mu jednak na ocaleniu wsi, więc się zgodził. I od razu bez trudu podniósł osikowy drąg. Zaczepił na drągu tłumoczek z jedzeniem, za pazuchę wsadził wierzbową fujarkę i ruszył w góry szukać króla węży. Przedzierał się przez zarośla, wspinał na strome zbocza skalne, przeskakiwał potoki i zwalone pnie, aż dotarł do pieczary, przed którą spał potężny wąż w diamentowej koronie. Śmiało postąpił przed pysk gada i przygotował się do uderzenia. – Wstawaj do walki, potworze! – krzyknął. Wąż zbudził się i od razu otrzymał cios między zielone ślepia. Zaczął wściekle syczeć, kilka razy zionął ogniem, ale na próżno. Antek zręcznie odskakiwał i zaraz atakował osikowym drągiem. W końcu zmęczyli się obaj i ciężko dysząc upadli na ziemię. Król węży gwizdnął i zewsząd wypełzły jadowite węże i jaszczury. Chłopak wiedział jednak, co uczynić. Natychmiast wydobył z zapazuchy fujarkę i zaczął na niej grać. I oto złowrogie gadziny pochowały się w szczelinach skalnych. Antek grał dalej. Grał tak pięknie, że król węży rozpłakał się. Jak ty pięknie grasz, zasyczał. Twoja muzyka rozstopiła moje serce. Weź moją koronę, a skarby ukryte w pieczarze niech służą mieszkańcom Szczawnicy. I tak Antek pokonał króla węży. Wracając, ujrzał białą lilię, która zamieniła się w piękną góralkę. Chłopak pojął ją za żonę. Żyli długo i szczęśliwie.
Na tym kończy się dzisiejsza audycja z uśmiechem na twarzy. Jako przejście do części programu dla dorosłych, polska piosenka ludowa śpiewana przez Jadwigę Matis z rejonu Solecznickiego na Litwie.
Na zielonej lące, gdzie fiolki rosną, powiedz, że moja najmilsza, do kogo ci tęskno? Powiedz, że moja najmilsza, do kogo ci tęskno? Tęskno mi, ach, tęskno, do mego lubego. Gdybym ja drogę wiedziała, poszłabym do niego. Gdybym ja drogę wiedziała, poszłabym do niego. Przyszłam do salonu i zaraz za drzwiami ujrzałem swego lubego, zalałam się łzami. Ujrzałem swego lubego, zalałam się łzami. Gdy luby zobaczył, ze stolu wyskoczył, wyjmuje białą chusteczkę, ociera mi oczy. Wyjmuje białą chusteczkę, ociera mi oczy. Nie ocieraj oczu, nie będę płakała, tylko na ciebie, mój luby, będę narzekała. Tylko na ciebie, mój luby, będę narzekała. Nie narzekaj na mnie, a sama na siebie. Ja tobie nieraz mówiłem, nie kochaj się we mnie. Ja tobie nieraz mówiłem, nie kochaj się we mnie. Nie kochaj się we mnie, jest ważna przyczyna. Ja jestem chłopak bogaty, ty biedna dziewczyna. Ja jestem chłopak bogaty, ty biedna dziewczyna. Ja biedna dziewczyna, honoru nie tracę, nie dbam ja o twój majątek, ani o palace. Nie dbam ja o twój majątek, ani o palace. Majątek zaginie, lub wodą popłynie, a honor biednej dziewczyny nigdy nie zaginie.
Żart sceniczny Elizy Orzeszkowej, rozmowa trzech osób, z których dwie wywodzą się z korony, jedna z Litwy, na temat różnic między tymi częściami składowymi dawnej Rzeczypospolitej. Do różnic nawiązuje sam tytuł. Pokociło się to zwrot litewski, dzisiaj już przez niewielu rozumiany, podczas gdy dać nogę do tej pory funkcjonuje w polszczyźnie. Teatr Scena 419 przedstawia napisaną przez Elizę Orzeszkową scenę z życia dwóch braci pod tytułem Pokociło się i dam nogę, wystawianą również jako Koroniarz i Litwin. Osoby: Witold Gawdyło, właściciel ziemski na Litwie, Jadwiga, jego żona, Zdzisław Prędkowski, brat Jadwigi, przybyły do nich z wizytą z korony.
Prędzej poruszaj rękoma, prędzej, prędzej, bo takim sposobem do wieczora chyba włóczkę tę zwijać będę.
Prędzej, prędzej, a to dopiero niewiasta w gorącej wodzie kąpana. Mnie łokieć już tak zbolał, że niech Pan Bóg broni, a ona jeszcze prędzej, wszystko jej prędzej, czysta koroniarka z ciebie.
Wstydź się, Witoldzie. Znowu wymawiasz mi, żem rodem z korony, a tyle razy już cię prosiłam.
No, przepraszam, przepraszam, cykiciu. Tak mi się to jakoś niechcący wypstryknęło, ale bo widzisz, duszeczko, to ten Zdzisław drażni mnie trochę tymi swymi koroniarskimi bzikami. Odkąd przyjechał tu trójkocie, a to czemu nie ubierzesz się staranniej, a to czemu u was meble takie staroświeckie, a to czemu zaprząg taki?
Widziu, kłębek mój, widziu.
Oj, pokociło się. Koci się, Jezus, Panna Maryja. Ot, i znowu pokociło się.
Co się stało? Jadwisiu, zlituj się, co się tutaj u was stało? Koci się? Okociło się? Pod fotelem? W salonie? Adio, daję nogę i nie zobaczycie mnie jak na obiad.
Zdzisiu, dajże pokój z żartami temi, chodź.
Co dajesz? Co dasz? Nie dosłyszałem. Nogę czy co? Jak to dasz nogę? Komu? Na co? Za to, żebyś jeszcze rękę dawał? No to połóżmy. Ale jakże to można dać nogę, co?
No cóż dziwnego, szwagierku. Usłyszawszy wchodząc rozpaczliwe wołanie twe, mniemałem, że miał tu miejsce wypadek nieestetycznej wcale natury, a że właśnie przed chwilą napawałem wzrok mój cudowną zielenią niw, a powonienie uroczą wonią kwiatów, nie chciałem rozkosznych wrażeń psuć trywialnością gospodarskiej katastrofy. I zawołałem, dam nogę, to jest ucieknę.
Będę teraz wiedział, że ucieknę, mówi się w języku panów koroniarzy, dam nogę.
Nie inaczej, szwagierku. Jeśli zechcesz być sprawiedliwym, podziwiać będziesz dosadność, co mówią artystyczną plastyczność wyrażenia tego. Przez jakiś bowiem znak zewnętrzny objawia się ucieczka. Przez przyspieszone stąpanie. Co czyni człowiek, który pośpiesznie stąpa? Posuwa on nogi swe prędko, coraz prędzej. Kędyż posuwa je? Pośród przestrzeni, w objęciach której szuka ratunku przed nienawistnym lub zatrważającym zjawiskiem. Czymże więc jest w samej istocie swej owa mechaniczna czynność dokonywana przez ustrój uciekającego człowieka? Najpewniej nie jest ona czym innym, jak tylko podawaniem lub też dodawaniem nóg jego przestrzeni. Dixi.
Ależ gada, no gada. To dopiero język. Język gdyby taradajka. Słuchałem, podziwiałem i umocniłem się w mniemaniu, że nas, biednych, zająkliwych Litwinów, Pan Bóg na to musi być stworzył, żeby panowie koroniarze śmiać się z kogo mieli. Śmiejcie się sobie, drwicie, kpicie, a na zdrowie, a my taki co wiemy, to wiemy. Języków nam, tak jak wam, białoskórnicy nie wyprawiali, aby mleły mowę człowieczą, niby pytel ziarno. Ale kiedy przyjdzie do pracy, do czynu, wtedy, oho, kochaninki, dużajmy się, ile wlezie.
Dużajmy się, co prawda. Zbyt często, panowie Litwini, mówicie o tym, że przewyższacie nas na polu pracy i czynu. Tak często, że mamy już tego dosyć.
Jeżeli wy możecie wysmiewać się z mówienia naszego, niechże i nam wolno będzie błędy wasze wytykać. Mamy tego dosyć. Jest wyrażeniem wcale nie polskim, ale galicyzmem, czystym przekładem z francuskiego. Vous en avez assez. Litwini też umieją czasem po francusku, tylko że mówiąc po polsku, z francuskiego tłumaczyć zwyczaju nie mają. Myśmy wierni mowie ojców naszych.
Znowu przechwałki.
Wcale nie przechwałki, bo jak żyję, nie słyszałem, żeby było rzeczą liśnią mówić prawdę. A prawdą jest, żeśmy od was, panowie koroniarze, pracowici, wytrwalsi, poważniejsi, moralniejsi.
Skromniejsi.
Kochaninki, daj pokój, tylko już ze skromnością daj pokój i brakiem jej nam nie przytykaj, bo wie o tym dobrze świat i korona polska, kiedy to najżyzniej urodziła blaga.
Wiem, wiem. W koronie. Wiecznie nam blagę tę w oczy rzucacie. Ale mamy już tego dosyć. Muszę ja raz z tym skończyć i wytłumaczyć tobie, szwagierku, w szczególności, a całej twej Litwie w ogóle, czego to właściwie objawem jest ta tak przez was okrzyczana blaga. Owóż wiedzieć macie, że istnienie blagi w kraju jakimś dowodzi współrzędnego istnienia w nim cywilizacji. Czymże bowiem jest blaga, jeśli nie naśladowaniem i udaniem wszystkiego, co świetne, wytworne, wielkie, piękne, słowem cywilizowane? A któż naśladować może to, czego nie widzi, nie słyszy, nie dotyka? Gdzie są naśladowcy? Tam musi być wzór. Gdzie więc istnieje blaga, tam musi istnieć i cywilizacja.
Otóż przewróciłeś kota do góry nogami. No, już ja ciebie, braciszku, winszuję z takim wyobrażeniem o bladze i cywilizacji.
Winszuję ciebie z takim wyobrażeniem? Winszować kogoś z czymś? Po jakiemu to? Szwagierku? Bo przecież nie wtrynisz we mnie, że to po polsku.
No, cóż tam wielkiego. Jezus, Panna Maryja, chciałem powiedzieć, winszuję tobie. I tak mi się to jakoś w innych przypadkach by wstryknęło. Ale powiedz-że mi ty z łaski swojej, co to znaczy? Nie wtrynisz we mnie? Jak żyję, nie słyszałam?
To jest, szwagierku, lapsus linguae. Czyli poślizgnięcie się języka.
Ha, ha! To i wam także języki ślizgają się czasem. Choć jesteście tak cywilizowani, że aż macie blagę. A co się tyczy tej cywilizacji, to jeżeli mnie słuch nie omylił, powiedziałeś, że na Litwie cywilizacji nie ma ani krztynki.
Jako żywo, nigdy o żadnej krztynce nie mówiłem.
Boże, jaką mi te sprzeczki przykrość sprawiają.
Powiedziałeś, kochanienki?
Mój widziu.
Nie przeszkadzaj, kiciu, bo zapomnę, co miałem powiedzieć. Powiedziałeś, kochanienki, powiedziałeś, że Litwini ciemni jak tabaka w rogu, barbarzyńcy. Naturalnie my ciemni, barbarzyńcy ani słowa. Powiedz mi tylko z łaski swojej, skąd to był rodem Mickiewicz? Co? Słyszysz, braciszku? Adam Mickiewicz. Musi być z ucywilizowanej korony był on rodem, co?
Wiem. Słyszałem 1000 razy. Mickiewicz jest konikiem, na którym zawsze jeździcie, ilekroć zamarzy wam się o wyścigach z nami. Prawda? Mickiewicz był Litwinem. Posiadacie tę wielką chlubę przeszłości waszej. Ale myśmy postępowi. Więcej myślimy o teraźniejszości niż o przeszłości. Wejdźmy na pole teraźniejszości i tu dopiero dłużajmy się.
Powtarzasz pan wyrażenia moje. Ale cóż zrobić? Znosić trzeba, a przy tym...
Mój Witoldzie!
Nie przeszkadzaj, duszeńko, bo zapomnę. Przy tym dowiedzieć się chciałem, co nam tak ważnego pokazać możecie na tym polu teraźniejszości.
W dziedzinie rolnictwa. Gospodarstwo płodozmienne.
O, jest i u nas. Jest i u nas.
Gdzie?
No tak, tędy, owędy.
Aha, rozumiem. W dziedzinie przemysłu miasta fabryczne, takie jak Łódź, Zgierz...
Niemieckie, kochanienki, niemieckie.
O, pan diabli prawdę mówi. Co zaś do umysłowości? Skąd na wiejskie ustronia wasze leje się rosa? Deszcz, co mówię, ulewa myśli i wiedzy w postaci tych oto wytworów pracy naszej, postępu naszego.
Takież tam wytwory, Jezus, Panna Maryja.
Co? 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 Jak za grosz pistolet? Otóż to wdzięczność wasza za to, że oświecamy was i cywilizujemy. Otóż to ocena, którą praca nasza spotyka od panów Litwinów. To już doprawdy przychodzi wszystko. To już dalej nie idzie. Ateneum, patrz na szanowne wydawnictwo. Czy ono także jest za grosz pistolet?
To prawda. Pismo to porządne, nie ma co mówić. Porządne, seriozne. Człowiek się zeń dużo nauczyć może. Ależ, aha, kto wydaje te piękne książeczki. Powiedz, kto Taki i jak się nazywa?
Któż? Spasowicz. To wiadomo. I czyż stąd?
Ha, ha. A gdzież on urodził się, ten wielki mówca, ten szlachetny obywatel kraju, o nim, panie dobrodzieju, skórę wołową można by zapisać, jeszcze by nie stało. Gdzież on urodził się? Musi być na waszym królestwie, co? Urodził się on w guberni mińskiej, którą geografowie nie uspieli jeszcze w granice waszego królestwa włączyć.
Masz rację, masz rację. Ależ on sam pisma swego nie redaguje. Mieszka gdzie indziej. Redagują je w Warszawie, a sam przyznałeś...
Redaktor Oskierko. Jak żyję, nie słyszałem, żeby Oskierkowie byli koroniarze.
A czyż to jedno Ateneum jest na świecie? Masz oto starożytne, zasłużone, pełne różnych osobowości pisma. Prenumerujesz ty przecie.
A tak, tygodnik ilustrowany. Prawda, że nie Litwin, ale żonaty z Litwinką. Jak Boga mego kocham, dokumentalnie wiem, że żonaty z Litwinką. Z lidzkiego powiatu, czy co?
Nie. Słowem, żeby nie było Litwinów i żonatych z Litwinkami, świat skończyłby się dziś albo jutro. Eureka! Aleksander Świętochowski. Pióro świetne jak tęcza, a ostre jak sztylet. Znakomity publicysta. Autor Helwi, Niewidomych, noweli o życie, etc., etc. Ten chyba Litwinem nie jest.
Powiadają coś o nim, że kacerz? Ale taki pięknie pisze, nie ma co mówić. Jak on, panie mój, w Helwi Cezara tego strmędził, to aż mnie aniołowie do nieba brali. Albo w Borucie nędzę tych Ślązaków tak opisał, że płakaliśmy z Jadzią obok jak bobry. Co prawda, to prawda. Ależ ja słyszałem o jakichś Świętochowskich na Litwie, a jak na Boga mego. Od i znałem nawet pannę Świętochowską gdzieś w Grodzieńskim, Jadziu. Prawda, że znałem? Zdaje się nawet, że się w niej podkochiwałem troszeczkę przed poznaniem się z tobą, Jadziuniu, przed poznaniem. Tak, tak, to litewska familia, ci Świętochowscy. A tylko on jeden, ten tam Aleksander, jakim ciś przypadkiem do korony zakłócił się.
Zapraszamy do reklamy.